jesteśmy życzliwi, czy ich obrażamy, czy ich skreślamy, czy chcemy jednak do nich wyciągać rękę. Natomiast faktycznie 14 lat temu ja nie wiedziałam, założyłam organizację, ale ja nie wiedziałam, że to będzie organizacja zajmująca się bezdomnością młodzieży. Do mnie po prostu zaczęła przychodzić młodzież, na początku ta młodzież zdemoralizowana, gdzieś tam z takim...
Zdemoralizowana? Tak, a co to za kategoria?
No to kategoria prawna tak naprawdę, tak? Czyli za tę demoralizację umieszczona w placówce resocjalizacyjnej, czyli rozumiem, niechodząca do szkoły, wagarująca, mająca na swoim koncie jakieś tam drobne kradzieże, czy trochę większe kradzieże, uzależnienia i tak dalej, to było... Ta młodzież zaczęła do mnie przychodzić i ja początkowo wyobrażałam sobie, że my będziemy jej pomagać, świadcząc pomoc psychologiczną, prawną, tutaj organizując jakąś pomoc rzeczową, ale okazywało się coraz częściej, że ci młodzi ludzie nie mają gdzie spać. I ja byłam w ogromnym szoku, ja do dziś pamiętam, kiedy przyjechał do nas chłopak z zakładu poprawczego gdzieś w Polsce, ale to był chłopak warszawski, który większość swojego życia spędził w domu dziecka, a potem trafił do zakładu poprawczego, został przywieziony do nas, do organizacji. To był taki mój pierwszy namacalny uczestnik wsparcia. Patryk, dzisiaj to już jest facet, który ma tam 30...
Pan Patryk.
Tak, dzisiaj już pan Patryk, 30 parę lat. W towarzystwie dwóch wychowawców, którzy przywieźli go nam i powiedzieli, no bo my go już skreśliliśmy z listy, no i jakby on nie ma dokąd pójść. Ja byłam przekonana, że ja zadzwonię do domu dziecka, dom dziecka powie, zapraszamy, mamy mieszkania dla naszych usamodzielniających się wychowanków i Patryk tam trafi. Zadzwoniłam do tego domu dziecka, a pani dyrektor mówi, że no tak, my mamy takie mieszkania, ale Patryk to jest niedobry. Patryk to był w poprawczaku. Ja mówię, no tak, ale był w poprawczaku, to się zresocjalizował chyba. Mówię, pani dyrektor, to pani nie wierzy w to, że resocjalizacja w Polsce istnieje. To przyszedł naprawdę pachnący, fajny chłopak, taki wysportowany, bo gdzieś tam w tym ośrodku się nim zajęli. Nie dostał tej możliwości i no, siłą rzeczy trafił do schroniska dla bezdomnych, w którym się nie utrzymał, bo... No nie chciał tam być. Tam byli starsi panowie, tam czegoś od niego chciano. On w końcu wyszedł zza tych krat poprawczakowych i znowu był gdzieś tam skoszarowany. No i jakby jego życie potoczyło się bardzo taką smutną, ciemną drogą. Gdzieś pewnie przez całe swoje życie był skreślany, odrzucany i niepotrzebny. Skończył w więzieniu, jest... mocno uzależniony, do tych więzień powraca, dzwoni do mnie do dziś z całej Polski, z różnych zakładów karnych. Ale do czego zmierzam? Ta historia bardzo we mnie jest przez tych wiele lat, bo ona też mi otworzyła oczy, dokąd te dzieciaki mają pójść. Znaczy jakby my mamy w Polsce schronisko dla bezdomnych, mamy noclegownię, ale czy to jest miejsce dla takiego chłopaka? Przecież on musi dostać zupełnie inne narzędzia, wsparcie, opiekę tego dorosłego, który jest troskliwy i pyta, jak ci poszło w szkole. To mi otworzyło oczy i gdzieś tam z czasem zaczęliśmy coraz mocniej myśleć o tym i realizować taki plan, żeby dawać młodym ludziom dach nad głową, bo okazało się, że to jest ich pierwsza potrzeba.
Historia Patryka jest dobrym takim punktem wyjścia do kilku możliwych wątków, więc kilka zatrzymam w głowie, a pójdę za jednym, bo to jest też opowieść o tym, że nie poświęcasz energii i jesteś w procesie wielkim, w którym nie masz żadnej gwarancji zwrotu poniesionych nakładów emocjonalnych przede wszystkim i tych ludzkich, o tym myślę. I myślę, że po 14 latach musisz już to mieć jakoś w głowie poukładane. Myślę też, że to twoja rodzina, twój syn, to też jest jakaś taka bardzo ważna część w ogóle tego procesu, żeby sobie to poukładać. Ale jak ty się ustawiłaś i jak to się zmieniało w czasie? Bo myślę, że no najgorsze, co mogłoby się wydarzyć, to to, że angażujesz się tak maksymalnie ze wszystkimi kopytami, że pierwsze niepowodzenie, nazwijmy to, bo na przykład ktoś nie był w stanie wykorzystać szansy, jaką dostał, nie był w stanie skorzystać z propozycji pójścia na terapię i pozbycia się uzależnień, które są warunkiem, żeby kontynuować udział w projektach i móc na przykład potem próbować mieszkania odpowiedzialności, jak mówi w jednym z materiałów waszej fundacji chłopak. Jak to się działo w twoim przypadku, tak z tej perspektywy osobistej?
Na początku to jest wielka naiwność. Znaczy jakby człowiek, kiedy wchodzi...
cały świat, tak?
Tak, w ogóle świat. My im damy, oni wezmą, oni się będą leczyć, będą zdrowić, będą nas kochać.
Tylko na to będzie... czekają właściwie,
ale tak? Tak, oczywiście, my tu się pojawiamy jak tacy aniołowie i jeszcze mamy czarodziejskie różdżki i jest cudownie. Na początku było... prawie że proszenie czasem z mojej strony, ale skorzystaj z tego. Bieganie, pamiętam jak biegłam kiedyś z jakimś chłopakiem, który powiedział, ja tam nie chcę się leczyć, mam to wszystko w nosie, idę pod most, ja biegnę za nim, środek zimy, bez kurtki, ale ratuj się człowieku, ja tutaj muszę ci pomóc. Teraz już nie biegnę. Teraz już myślę zupełnie inaczej. Jest we mnie dużo więcej takiego zrozumienia, że my możemy dać narzędzie, a to, czy ktoś z tego będzie korzystał, to jednak jest jego decyzja. Ale oczywiście, i to jest myślę bardzo ważne, to co mi się nie zmieniło, to jednak takie nieustanne zapraszanie. Ja mam świadomość, że to jest moja rola i moje zadanie, czy mojego zespołu, żeby zachęcić tą osobę, że jednak się opłaca, że warto, że nawet jeśli to będzie trudne, wymagające i tak dalej, to warto. Koszt osobisty w ogóle prowadzenia organizacji, czy własnej działalności jakiejś. Ja myślę, że ty też wiesz, zarządzając radiem i żyjąc czymś 2-4 na dobę, bo to jest ogromny, tak? Bo to nie jest tak, że my się od tego wyłączamy, że to jest gdzieś jakieś zadanie obok. Nie, to jest już część naszego też życia osobistego w pewnym sensie, tak? Nie da się tego tak zupełnie rozdzielić, więc to są ogromne koszty, ale myślę, że robiąc tego typu rzeczy, to trzeba się chyba pogodzić albo przyjąć, że to jest mój sposób na życie po prostu, tak? Że nie ma czegoś takiego, tu jest moja praca zawodowa, tu ona się kończy, a tu zaczyna się moje życie osobiste, ale muszę powiedzieć, że z wiekiem i z czasem też po pierwsze mam już no, taki zespół bardzo sprawdzony, zaufany, zresztą fantastycznych ludzi. Mogę sobie pozwolić na takie momenty wyłączenia się typu 2 dni w lesie. I to jest super.
Inny wątek, który można było przy Patryku rozpocząć, to ten wątek dotyczący właśnie samego procesu, czyli że ktoś rzeczywiście trafia do waszej fundacji. Raz jeszcze przypomnę, fundacja nazywa się Po drugie. A co po pierwsze?
No po pierwsze nie było najlepiej. Tak, było trudno. Nie było tej miłości, bezpieczeństwa.
A po drugie, zawsze może być inaczej.
Zmiana, tak.
Zmiana jest wpisana. Taka osoba dostaje kontakt albo orientuje się, że jesteście, zgłasza się i co?
No i najpierw jest rozmowa. To znaczy, zanim nastąpi rozmowa, to jest czasami kanapka, czasami zupa, czasami herbata. Staramy się, żeby osoba, która do nas przyjdzie, no w pierwszej kolejności gdzieś tam też zabezpieczyła taką swoją pierwszą potrzebę, no bo zdarza się, że przychodzą do nas głodne. Ale też jest tak, że czasami trudno jest zjeść ten posiłek tak po prostu w obcym miejscu, ale on zawsze czeka, zawsze jest. Jest rozmowa, jest opowieść o tym, co robimy, jaka jest nasza oferta. Każdej osobie dokładnie to samo objaśniamy za każdym razem. Czasami się śmieję, że mogłabym to nagrać, ale to wtedy nie byłaby rozmowa, tak? No bo to w kółko się powtarza. Są takie dni, że przyjdzie na przykład 5 nowych osób i to trzeba 5 razy
tę
historię opowiedzieć. Ale myślę, że to jest ważne, żeby człowiek, który przychodzi po pomoc, też miał informacje, jakie są zasady, co jego tutaj może spotkać. No a potem jest już jakieś konkretne działanie. Jeśli tylko mamy taką możliwość, mamy wolne miejsce, to jest zaproszenie uczestnika do naszego domu dla młodzieży czy mieszkania treningowego, no bo w pierwszej kolejności zwykle musimy zabezpieczyć ten dach nad głową, tak? I tę podstawową sprawę. A co będzie dalej? No to już jest bardzo, bardzo różnie. Dla każdej osoby staramy się ustalić taki indywidualny plan, który będzie gdzieś tam dopasowany do tego, z czym przyszła, jakie ma problemy. Bowiem ta bezdomność, ja to często podkreślam, to jest zjawisko wieloproblemowe. To nie jest tak, że my ją rozwiązujemy tylko poprzez danie komuś dachu nad głową. Po to, żeby osoba, która doświadcza tej trudnej sytuacji, mogła rzeczywiście ją pokonać, to bardzo często musi pokonać jeszcze kilka innych kwestii. Nauczyć się pracować, utrzymywać pracę, zarabiać pieniądze, wiedzieć, że pracujemy uczciwie, że mamy umowę, że jak mamy długi, to je spłacamy. Nauczyć się zdrowo żyć, czyli jednak nie w uzależnieniu. Mamy coraz więcej osób z zaburzeniami psychicznymi, czyli też leczenie farmakologiczne, terapie i tak dalej, i tak dalej. Więc jest jakby wiele, wiele wątków, które my musimy rozwiązać, czy ten człowiek musi rozwiązać przy naszym wsparciu, po to, żeby ta bezdomność z jego życia została wymazana raz na zawsze.
Czasami są to osoby, które naprawdę nie nauczyły się, nie miały okazji, żeby się nauczyć rzeczy teoretycznie jeszcze prostszych od tych, które wymieniłaś, czyli nie potrafią o siebie zadbać w żadnym wymiarze, ugotować jedzenia, zrobić zakupów, zadbać o potrzeby higieniczne, bo nie miały takiej szansy, żeby się tego nauczyć.
Tak, nie mają takich podstawowych nawyków często wykształconych, aczkolwiek to nie dotyczy wszystkich osób, tak? To są te, ale są też takie osoby, które, i to jest naprawdę przykre, no bo mają 20 lat czy 22 lata i nie wiedzą, że trzeba umyć zęby, tak? Czy że jednak skarpetki to zmieniamy co jakiś czas, no też na te rzeczy oczywiście zwracamy uwagę, ale to też jest bardzo ważne, w jaki sposób o tym z tymi ludźmi rozmawiamy, tak? No bo można by było powiedzieć komuś, ty no słuchaj, ty masz 22 lata i nie wiesz, że się zęby myje? No to nie byłby
sposób, tak?
Fajny komunikat, prawda? Bardziej trzeba powiedzieć, słuchaj, wiesz co, jak sobie umyjesz te zęby, to będzie ci tak fajnie. Będzie ci ładnie z buzi pachniało, tak? Śniadanie zjesz już, czy tam położysz się spać, jednak świeży, pachnący. No, jakby też chodzi o to, żeby nie ocenić, tak? Od razu, bo to jest bardzo przykre. Przecież to nie jest wina
nikt
tego.
Nikt nie lubi być oceniany niezależnie od tego,
oczywiście,
w jakiej...
Chyba, że dobrze.
No to też czasami bywa też jedną trudno. Wielką pułapką. Słuchaj, a co z osobami takimi, które na przykład, no słysząc właśnie tę opowieść o tym, jak polegać może wasza relacja, jeżeli jest to miejsce, mówią, że no, widać, że są w stanie obiecać wszystko, ale już po tym doświadczeniu, które masz przez te lata, widzisz, że może być kłopot, że na przykład uzależnienie to nie jest coś, co sobie już uświadomiły na tyle, żeby mieć w sobie jakikolwiek cień w ogóle ochoty mówienia o tym, że tak, dobrze, odwyk jest czymś, od czego rzeczywiście muszę zacząć.
Czy ja mam takie wrażenie, że właściwie prawie zawsze czuję, że będzie jakiś kłopot, tak? Że to nie jest taka prosta sprawa. Te pierwsze rozmowy, które odbywamy z młodzieżą, no to jednak są rozmowy, w czasie których ta młodzież chce się dobrze zaprezentować, tak? Bo ona chce dostać tę pomoc, przyszła w jakimś celu. Często ma za sobą różne już wcześniejsze doświadczenia, w których była poddana ocenie, albo w których usłyszała, że no, ale jak ty masz taki problem, no to tutaj nie możesz i tak dalej, i tak dalej. Więc ja tak sobie zawsze daję takie 2 tygodnie na to, żeby gdzieś tam, żebyśmy mogli razem z zespołem rozgryźć, jak to tak naprawdę jest. Czy tam występuje uzależnienie, czy nie występuje. Jakie to są problemy. Oczywiście z czasem to już człowiek ma taką czujkę i ktoś może mi opowiadać, że absolutnie, proszę pani,
czyściutki.
Ale gdzieś tam łączę kropki, tak, bo nie ma jedynki i pytam się, a dlaczego nie masz jedynki? Albo otwierałem piwo, tak? Albo czy byłeś kiedyś karany? No tak, za kradzież alkoholu. Więc gdzieś to jest łatwo czasami te kropki połączyć, ale też czasem można się pomylić. Więc myślę, że takie 2 tygodnie na to, żeby się gdzieś tam poprzyglądać, poobwąchiwać, to jest taki dobry czas, no i wtedy zbieramy to do kupy. I oczywiście to nie jest tak, że ktoś, kto jest uzależniony, od razu nam mówi, dziękuję za tę ważną informację, podejmuję decyzję o tym, że idę
Proszę
na
o formularz,
leczenie.
Złożę podpis.
Tak, nie, nie, to jest cały proces, tak? On się musi przekonać, on musi zobaczyć te straty, on musi zobaczyć, że opłaca się żyć na trzeźwo. I oczywiście wiele osób, które mają ten problem uzależnienia, kwaterują się u nas i powiedzmy, zaczynamy od tego, że organizują sobie ten odwyk, to leczenie, to po 2 tygodniach czekania na wolne miejsce myślą sobie, aha, to ja już 2 tygodnie nie piję, czy tam niczego nie wciągam.
Dam sobie radę.
Dam sobie radę, idę do pracy. Pani Agnieszko, zmieniłem zdanie, proszę pani zobaczy, jednak ja tu nie mam problemu. No niestety zwykle, kiedy jednak podejmuje decyzję o tym, żeby pójść do pracy, to pierwsze pieniądze wiążą się z wyprowadzką od nas i z zażywaniem substancji. I to jakiś tam znowu musi upłynąć czas, żeby ta osoba zaczęła zdawać sobie sprawę z tego, że to nie jest ta droga, ale też nie można nikogo zmusić, bo to jest bez sensu, to się nie sprawdza.
To jasne,
nie sprawdza.
Bo w ogóle rozmawiamy o osobach, które już są na pewnym etapie, umieją poprosić o pomoc lub też ktoś gdzieś dał im wasz namiar, nie korzystały długo, ale potem w jakiejś chwili przypomniały sobie i zdecydowały się. To poproszenie o pomoc często jest taką nieprzekraczalną granicą.
To jest bardzo trudne jednak. Znam takie osoby, bo opowiadają nam o tym, że na przykład przez tydzień do nas szły, tak? Albo stały 2 tygodnie i obserwowały nasz punkt pomocowy i bały się przekroczyć to miejsce. I to jest też takie bardzo ważne, myślę, w tym pomaganiu, ten pierwszy moment. Czy jak ta osoba wejdzie, czy ja podejdę do niej uśmiechnięta i powiem: dzień dobry, fajnie, że jesteś, słuchaj, chcesz się napić herbaty, jak masz na imię, ja się nazywam tak i tak, tak? Dzień dobry,
Agnieszka
Sikora.
Dzień dobry, Agnieszka Sikora, oczywiście.
Ale to jest bardzo ważne, żeby ona poczuła, że może nie jest tak źle, że tutaj jakoś coś będzie. Czasami ja widzę coś takiego w twarzy takiej młodej osoby, która czeka na rozmowę i od razu, ja nawet nie znam jeszcze jej historii, mówię: poradzimy sobie, coś pomyślimy, słuchaj, poczekaj jeszcze chwilę i zaraz pogadamy, coś na pewno wymyślimy. Tak chcę ich jakoś zachęcić, żeby poczuli, że dobrze trafili.
Kiedyś, no minęło już kilka ładnych miesięcy od tego momentu, kiedy spotkałyśmy się na antenie Trójki w klubie Trójki, który był poświęcony kryzysowi bezdomności. I tam wśród wielu rzeczy mówiłaś, to mi bardzo tak utknęło w pamięci, że jeżeli chodzi o kryzys bezdomności i ludzi bardzo młodych, to odbijając właśnie od stereotypu, te osoby często także, oczywiście nie dotyczy to wszystkich, nie wyglądają na osoby w kryzysie, zewnętrznie, jeżeli chodzi o stroje, jeżeli chodzi o nadążanie za modą, że nie ma tego takiego pierwszego spojrzenia, które pozwala pomyśleć: oj, czy ty nie potrzebujesz pomocy, dzieciaku?
Absolutnie, mijamy tych młodych ludzi, nie widzimy ich, ponieważ nie różnią się niczym praktycznie od swoich rówieśników. I to też pewnie bardzo utrudnia tę pomoc, tak? Oczywiście, jeżeli mamy taką sytuację, że młoda osoba, bo też są przecież takie historie, śpi na klatce schodowej w naszym bloku, no to wtedy łatwo możemy połączyć kropki i to, że ona ma modne spodnie czy fajną kurtkę, no to już jakby nie chroni przed tym konkretnym rozpoznaniem, prawda? Jest w kryzysie. Natomiast kiedy mijamy ich w autobusach czy na ulicach, to są rzeczywiście zwykli, no, młodzi ludzie z pięknymi twarzami,
telefonami,
oczy mają takie błyszczące, radosne. No to wcale nie da się tak tego łatwo połączyć. Wczoraj mieliśmy takie ważne wydarzenie dla mojej organizacji. Nie wszystko widać z góry było zatytułowane, na którym opowiadaliśmy na 21. piętrze takiego jednego z warszawskich wieżowców, właśnie w towarzystwie naszej młodzieży, o tym, że tam na dole gdzieś ta niewidzialna, bezdomna młodzież jest i kiedy nasza młodzież zasiadła przed naszymi gośćmi na kanapach, to naprawdę nikt by nie powiedział, że to są osoby, które doświadczają bezdomności, świetnie ubrani, zdają teraz jakieś egzaminy, chodzą do pracy, no bo są już w jakimś procesie z nami, ale nawet wtedy, kiedy do nas przychodzili do organizacji, nie pomyślelibyśmy często, że ten problem ich dotyczy.
Tak, bardzo zapraszam, żeby sięgnąć też do tamtego klubu Trójki na naszej stronie albo w podcastach, bo jest wiele przykładów osób, które pracują i w pewnych przestrzeniach życiowych no, wykonują te czynności, a jednocześnie są osobami w kryzysie bezdomności, bo nie mają po prostu tego swojego miejsca. Chciałam cię poprosić, żebyś powiedziała też, jak na przestrzeni tych lat, albo kiedy zauważyłaś, że coraz częściej te osoby w kryzysie bezdomności to są też osoby, które nie wyszły z tak zwanych złych rodzin. Wiem, że to jest bardzo złe określenie i wymagałoby wielu przypisów, ale no, na przykład powołując się na doświadczenie chłopaka, który wzrastał w rodzinie, która miała problem z utrzymaniem mieszkania i od 9 roku życia żył na walizce jednej, bo wiedział, że muszą się przenosić. A jak to się zmieniło i jak dużo teraz osób przychodzi dlatego, że rodziny nie chcą mieć z nimi kontaktu? Tutaj myślę oczywiście o osobach, które są odrzucane przez rodziny, na przykład ze względu na swoją tożsamość, ze względu na swój pomysł na życie. Te wszystkie rzeczy, jak chcą twierdzić niektórzy, wymysły nowoczesności, które jednocześnie odzwierciedlają się w prawdziwych ludzkich dramatach.
To jest połowa uczestników naszego wsparcia. Niedawno razem z profesor Renatą Szczepanik z Uniwersytetu Łódzkiego napisałyśmy taką publikację Metoda po drugie, w której opisujemy problem, ale również sposób, w jaki nasza organizacja nauczyła się, podążając za potrzebami młodzieży, tę bezdomność młodych rozwiązywać. I analizując zjawisko na podstawie jakby badania konkretnej grupy młodzieży, stworzyłyśmy takie dwie kategorie młodzieży doświadczającej, kategoria brzydko, jeśli mówimy o ludziach, ale takie typy.
Grupy, tak?
Grupy młodzieży, której ta bezdomność dotyczy. Pierwsza grupa to jest ta młodzież, która była w różnego rodzaju instytucjach, znajdowała się pod opieką, we wsparciu państwa, czy to w placówkach resocjalizacyjnych, czy w systemie pieczy zastępczej. I to jest zresztą grupa, którą państwo też rozpoznaje i widzi jako potencjalnie zagrożoną bezdomnością, dla której państwo tworzy jakiś system wsparcia, niewystarczający, trochę raczkujący, ale jednak państwo ją identyfikuje. I druga grupa, nazwałyśmy ją młodzież opuszczona. To jest właśnie ta młodzież, o której powiedziałaś, która formalnie, po pierwsze, nigdy nie korzystała z żadnego systemu wsparcia. Formalnie ma jakąś rodzinę, ma jakiś dom, ba, często ma jakiś zasób w tym domu, czyli finansowy, nie wiem, rodzice są często wykształceni, no bardzo to będą różne.
I zainwestowali też w to dziecko, prawda? Ono też jest...
Było zawsze dobrze ubrane na przykład. I to jest ta druga grupa. I to, co my widzimy w fundacji, w naszej codzienności, ta druga grupa nam się coraz bardziej powiększa i poszerza. To będzie związane z bardzo różnymi problemami. Od takich sytuacji, gdzie ten rodzic zainwestował w dziecko, a to dziecko jest niedobre, paskudne, bierze narkotyki i ma wszystko gdzieś, kumało się z jakimś towarzystwem i w którymś momencie rodzic mówi, no nie dam już rady, nie chcę mieć nic z tym dzieckiem wspólnego, nie potrafię mu pomóc. Czasem to jest takie odtrącenie mądre, żeby ten dzieciak trochę się obił i mógł
tak,
się odbić od dna.
Tak, się mówi, że musi doświadczyć, tak, nie można asekurować.
Ale czasem to jest też jakaś obojętność. Bardzo nam rośnie grupa, i to jest dla mnie bardzo niezrozumiałe, bardzo bolesne i bardzo przykre, tych młodych ludzi, którzy doświadczają różnego rodzaju problemów zdrowia psychicznego i rodziny nie rozumieją, że syn nie robi na złość, czy córka. Że to nie jest tak, że on nie chce, że sobie tak na przekór, bliskim, tylko jest po prostu chory. Mamy bardzo wiele zgłoszeń ze szpitali psychiatrycznych, gdzie dzwonią, super, że są tacy lekarze, którzy się jednak martwią, co będzie z pacjentem, jak go wypisze, ale dzwonią szpitale psychiatryczne właściwie z całej Polski, pytając o to, czy my przyjmiemy taką osobę do nas. Ja rozmawiam czasem z rodzicami. Nie chciałabym, żeby to zabrzmiało oceniające. Zdaję sprawę z tego, że to jest na pewno bardzo, bardzo trudna sytuacja. Ale kiedy rozmawiam z nią matką i mówię, proszę pani, pani córka choruje na schizofrenię. To jest choroba, którą się leczy. Jak córka będzie brała leki, dostanie opiekę, to będzie dobrze. Ona zmieni swoje zachowania. Ona potrzebuje matki. Ja już dobrze wiem, proszę pani, czego ona potrzebuje. Ja wiem, jaka ona jest. Ja z nią żyłam tyle i tyle lat. Pani sobie nawet nie zdaje sprawy, co ta moja córka potrafi zrobić. A dziecko jest chore. I to są dla mnie takie bolesne sytuacje. Jest ich coraz więcej niestety. Czy to jest brak edukacji, czy to jest brak pomocy, bo ta rodzina, ten rodzic, on też czasem jest bez pomocy gdzieś tam.
No nikt nie dostaje żadnego przeszkolenia. Rodzicami zostajemy po prostu od tak, żeby jeździć samochodem, przechodzimy specjalne kursy. Najodpowiedzialniejszą funkcję na świecie daje się amatorom bez papierów. A propos schizofrenii, chorowania, to polecam też odcinek Ludzi, rozmowy z Małgorzatą Imielską. Myślę, że rok mija od momentu, jak jej film pokazywany był na Millennium Dogs Against Gravity i wtedy porozmawiałyśmy o niej, ale też, a właściwie przede wszystkim o bohaterach i głównej bohaterce jej opowieści. Ale są też pewnie takie przypadki, kiedy albo bardzo bym chciała, żebyś powiedziała, że masz też takie, w których nawiązujesz kontakt z rodzicami, którzy rzeczywiście byli bezradni i już nie dawali sobie rady, ale kiedy zaczynasz gadać lub okazuje się, że coś się zmieniło, no to oni też się uruchamiają na nowo. Zdarza się?
Są takie sytuacje, natomiast niestety one należą do rzadkości. Jednak gdzieś tam, tak jak pytałaś na początku, co jest wspólnym mianownikiem tych młodych ludzi, to jednak brak tej matki, tego ojca, którzy dawali bezpieczeństwo, zrozumienie, którzy widzieli tego człowieka no, w taki sposób, w jaki powinni gdzieś tam się o niego troszczyli. Niestety niewiele jest takich sytuacji, gdzie taka prawdziwa, głęboka, rodzicielska troska, bo ja mogę zrozumieć rodzica, który jest w pewnym sensie zadowolony, że dziecko trafiło pod opiekę jakiejś instytucji, czy fundacji, czy innego miejsca, które temu dziecku pomaga, tak? No bo od tego są też takie miejsca, ale takich rodziców, którzy odwiedzają te nasze dzieci, którzy mówią, już niebawem wrócisz do domu, się przelepnie, nie mamy praktycznie. To są rzadkie, bardzo rzadkie pojedyncze sytuacje.
Ile osób z tych, albo właściwie nie pytam dokładnie nie o liczbę, ale czy osoby, które były waszymi podopiecznymi, pozostają w kontakcie i macie jakiś wgląd w to, co dzieje się z nimi, kiedy macie takie poczucie, że wasza robota już się zakończyła, czyli przechodzą przez ten etap no, najpierw bycia w domu, potem próbowania na własną rękę w tych mieszkaniach, jak one się oficjalnie nazywają?
Treningowych, tak.
Treningowe, nie w mieszkaniach odpowiedzialności, a w mieszkaniach treningowych.
A to też bardzo ładnie brzmi.
Ale to ja to zaczerpnęłam od twoich ludzi z fundacji, a dokładnie z podopiecznych z filmu, bo właśnie jeden z bohaterów mówił, że on woli, żeby mówić, że to jest mieszkanie odpowiedzialności, bo treningowe, co to znaczy? A odpowiedzialność to jest właśnie to, czego się w tym mieszkaniu uczy. Słuchaj, to trzymają więzi z wami?
Trzymają. Potem, jak to już tam wiele lat mija, to wiadomo, te więzi też się gdzieś tam troszkę są coraz rzadsze te relacje, ale też nie ma takiego oczekiwania, prawda? My nie musimy być związani ze sobą na zawsze. Czasem to jest tak, że niektóre osoby wracają do nas po jakimś czasie, bo jakiś problem się pojawił, potrzebują rady, potrzebują pomocy, a czasem mówią, ojej, była taka fundacja, może by pani Agnieszka wpadła na mój ślub, to się ucieszy, będzie jej miło. Natomiast ja też zawsze młodzieży powtarzam, że jakby w tym kontakcie mają być z nami, niech są z nami w tym kontakcie tak długo, jak tego potrzebują i jak czują. Jakby ja nie mam takiego oczekiwania, no bo przecież za chwilę będę miała już
40-letnich
uczestników wsparcia, żeby oni wszyscy mi opowiadali, co u nich słychać, bo nie dałabym rady zająć się tymi, którzy teraz do nas przychodzą. Ale zwykle w takim pierwszym okresie tej samodzielności, powiedzmy rok, dwa, trzy, to ci uczestnicy są z nami. Zresztą też jakby ta więź jest tym dłuższa, im dłuższy był pobyt kogoś w naszej organizacji. Jeśli ktoś jest z nami dłużej związany, to też wolniej gdzieś ten kontakt się poluzowuje.
A często osoby, którym pomogliście, chcą pomagać i zaangażować się w fundację?
W zasadzie teraz nie przypominam sobie, są takie zrywy czasem u naszych uczestników wsparcia, że ja też będę to robił. No wiele osób mówi, ja zostanę kiedyś psychologiem. No na razie nie mamy takiej osoby, która by była po naszej pomocy i zajmowała się w tej chwili pomaganiem kolejnym takim osobom. Ale może taka będzie, spoko.
O czym to jest opowieść? Poza oczywiście empatią, pomaganiem i tym ludzkim wymiarem. Czy to jest opowieść o tym, że system nie działa, czy opowieść o tym, że nie ma takiego systemu, który mógłby zauważyć wszystkich, więc fundacje i ludzie tacy jak ty, jak twoi współpracownicy zawsze będą potrzebni, bo trzeba będzie po prostu precyzyjnie wypełniać braki. I po tych 14 latach, czy dalej masz takie poczucie, że no, musicie walczyć o wszystko, czy jest jakikolwiek oddech?
Oddechu chyba niestety nie ma. Chyba bym się jednak przychyliła do tej pierwszej tezy, że system nie działa, bo jednak wydaje mi się, że system powinien dać precyzyjną odpowiedź na potrzeby bardzo młodych ludzi doświadczających bezdomności. To jest też gdzieś taki cel, który sobie stawiam pewnie na kilka najbliższych lat, bo tego się nie da zmienić tak od razu, ale wydaje mi się, że w Polsce jednak powinien powstać osobny system, który zajmie się wspieraniem młodzieży doświadczającej bezdomności. Stąd też ta publikacja, o której wspomniałam, Metoda po drugie, można ją znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce publikacje. To jakby takie jedno z działań, ale my chcemy rozmawiać i rozmawiamy z decydentami o tym, żeby dla młodych ludzi jednak tworzyć coś odrębnego, bo pojawiły nam się też problemy, których wcześniej nie było, tak? Tak jak wspomniałam, my próbujemy rozwiązywać problem dachu nad głową wobec młodzieży usamodzielniającej się z różnego typu instytucji pieczy zastępczej. Nie zauważamy coraz liczniejszej grupy młodzieży, która również tej bezdomności doświadcza. Mieliśmy pandemię, mamy wysyp, czy nawet lawinę młodych ludzi, którzy doświadczają problemów zdrowia psychicznego. Uważam, że jednak to jest odpowiedzialność państwa. Rzeczywiście organizacje pozarządowe mogą państwu zwrócić uwagę na pewne sprawy, bo nie wszystko widać z góry, tak? Gdzieś tam państwo nie ma dostępu do różnych doświadczeń. My pracujemy tego człowieka najbliżej, więc to nasze doświadczenie, myślę, powinno wnieść do dyskursu takiego, który będzie się już toczył wśród polityków i naprawdę będę to robić, będę polityków zapraszać do siebie, rozmawiać, uwrażliwiać i pokazywać, bo to nie może tak być. Nie, ja nie mam na to zgody po prostu. To jest jeszcze jakiś cel, który chciałabym osiągnąć, żebyśmy my nie mieli rozwiązań dla tych młodych ludzi. Dlaczego tak jest, że chłopak z Wrocławia musi przyjechać do Warszawy po pomoc? Czy Wrocławiowi nie jest troszkę wstyd, czy Poznaniowi, czy Łodzi, czy innym miastom, gdzie tych rozwiązań nie ma? Przecież młody człowiek, który wchodzi do noclegowni, to jedyne, czego może doświadczyć, to jednak trauma, tak? Strach, samotność, to nie jest miejsce. Musimy to zrobić i uważam, że to jest problem, na który powinien odpowiadać system. Jeszcze dodam, że faktycznie w ciągu tych 14 lat udało nam się pewną markę zbudować. To jest jeszcze taka mała marka, ta fundacja po drugie, ale myślę, że jesteśmy bardzo konsekwentni, bardzo pracowici i trochę łatwiej mi jest dziś po 14 latach działań zdobywać środki na nasze działania, ale to nie znaczy, że ja na tych pieniądzach śpię i fundacja na tym stoi, bo ciągle nam potrzebna jest każda jedna złotówka.
I to jest denerwujące. Zachęcamy oczywiście też, jesteście organizacją pożytku publicznego. Jeżeli ktoś już nie w tym roku, ale chciałby sobie zapisać nazwę Fundacja po drugie, to wszelkie sposoby, na jakie można was wspierać, są dostępne i właśnie na stronie internetowej je widać. Ale wiesz, wkurzające jest też to, ile nagromadziliście wiedzy. Ta publikacja jest ich sumą, ale ile tego nagromadziliście i to jest właśnie, myślę, w przypadku wielu osób działających w instytucjach pozarządowych, że ty wiesz, a potem spotykasz się z ludźmi, którzy mogą podjąć decyzję, ale oni nie wiedzą. I ty z perspektywy tych swoich doświadczeń musisz wydrapać ścieżkę albo tłumaczyć. I to mnie czasami naprawdę niesłychanie wkurza.
Nawet wiesz, jak mnie to wkurza. No,
myślę,
jakie
że
to
ciebie
dla
na pewno
jest
bardziej.
Tak. I jeszcze czasami takie spotkania. Ale proszę pani, przecież my wszystko mamy. Mm-hmm. Przecież wszystko jest. Dzieci z naszego domu dziecka zawsze mają bardzo dobrze. I nie ma u nas takich przypadków, żeby ktoś był skreślony w wieku 18 lat w swoje urodziny. Ja tylko pytam, to skąd u mnie się biorą te dzieciaki, tak? Z kosmosu? No nie. No jednak z jakichś konkretnych historii się wywodzą. Myślę, że taki najważniejszy i najbardziej przekonujący głos w tej sprawie, jestem za to bardzo wdzięczna mojej młodzieży i podziwiam ją za to, ponieważ ja ją często zabieram na różne tego typu spotkania. To jest właśnie jej głos i jej świadectwo. I to, jak oni pięknie potrafią mówić o tym, czego potrzebują, to chyba najbardziej porusza urzędników, bo z tym już trudno jest podyskutować.
To co się wydarzy 28 czerwca?
28 czerwca jeszcze nie mamy takiego bardzo, bardzo precyzyjnego planu, ale robimy piknik nad Wisłą, na który bardzo, bardzo serdecznie chcemy wszystkich państwa zaprosić, na którym chcemy poopowiadać wam o tym, co robimy, o tym, że młodzież potrzebuje naszej pomocy, ale o tym też, że to są wspaniali młodzi ludzie, którzy są potencjałem w których opłaca nam się inwestować, ale nie będziemy mówić tylko i wyłącznie o rzeczach smutnych. Będziemy organizować kiermasz, spotkamy się z kilkoma ciekawymi gośćmi. Jeszcze jesteśmy na etapie dopinania szczegółów. Wszystkie szczegóły będą mogli Państwo znaleźć w naszych mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku. Myślę, że już w przyszłym tygodniu pojawi się konkretne wydarzenie z konkretnymi informacjami, także zapraszam serdecznie.
Będziemy także przypominać o Waszych planach w Trójce, ale tak cały czas myślę jeszcze o tym, jakiego rodzaju my jako obywatele, mieszkańcy tego państwa, jakimi metodami moglibyśmy wywierać presję? Czy to jest właśnie ta w obrębie samorządów, czy to jest w obrębie, to musi być jednak skala taka już państwa i to chodzi o instytucje państwowe? Bo zanim powiedziałaś o tym, że z Wrocławia dzieci jadą do Warszawy, czy też młodzi ludzie jadą do Warszawy, to miałam zapytać o to, czy masz siostrzane organizacje, czy macie siostrzane fundacje tu i tam, ale jak rozumiem, nie ma takiego
Pojawiają się takie pojedyncze inicjatywy. Troszkę zaczyna to się ruszać, ponieważ coraz więcej organizacji w Polsce zgłasza taki problem, że do nich, do schronisk, do noclegowni dociera coraz więcej młodych. I ten problem zaczyna być bardzo widzialny w środowisku pomocowym, więc organizacje często spotykają się z nami, pytają, jak to robicie, co my możemy zrobić. Więc gdzieś taki duch już się pojawia. W Łodzi też został otwarty taki pierwszy hostel, który jakąś swoją część zagospodarowuje właśnie pod kątem młodych osób. To nie jest może jeszcze taka forma rodzinna, o jakiej my byśmy chcieli myśleć jednak w kontekście rozwiązywania problemów młodzieży, ale już coś jest. Ja myślę, że to się będzie musiało pojawić, dlatego że tak jak powiedziałam, problem zaczyna być coraz bardziej zauważalny, więc myślę, że nie będziemy takim jedynym głosem w tej sprawie, a też nasza organizacja jest zrzeszona w Ogólnopolskiej Federacji na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności, więc możemy na pewno liczyć tutaj na wsparcie kolegów, koleżanek z innych miejsc w Polsce.
A co twój syn myśli o twojej działalności?
On podziwia, szanuje, ale się nie wtrąca. Jakby to nie jest jego bajka, chociaż czasami oczywiście mu opowiadam różne zdarzenia z mojej pracy. No, myślę, że wiele dzieci, matek, które mają pracę, która jest też ich pasją, to troszkę tej pracy tych swoich mam czasem nie lubi, bo jednak ta praca trochę tą mamę kradnie.
Wciąga, zawłaszcza.
I wciąga. Czasem widzę, i to jest takie miłe, może to źle zabrzmi, ale w sumie, że jest dumny ze mnie i że to jest super. Mamy fajną relację z moim synem, natomiast on gdzieś tam w tej mojej pracy nie uczestniczy. Raz, pamiętam, jeden mieliśmy taką rozmowę, ja mówię, Rysiek, no jak ja się skończę, to ktoś musi tę fundację ciągnąć dalej.
I taki był przerażony. O dziedziczeniu, tak?
Przerażony był. Ale no, kto wie, no różnie to może być. Na razie ja myślę, że powinien iść swoją drogą. To jest jego życie.
Otwieramy sezon na mówienie o młodych ludziach w kryzysie bezdomności i będziemy przypominać o wydarzeniach zaplanowanych na 28 czerwca, więc na pewno mówię ci do zobaczenia. Na pewno też dla naszych słuchaczy i słuchaczek mam taką informację, że będziemy trzymać rękę w tym temacie na pulsie. I dziękuję ci bardzo za to, że nas odwiedziłaś i że mogłyśmy posiedzieć tutaj w miejscu, które no właśnie, które jest bezpieczne i które no w pewnym sensie ja jestem z nim bardzo związana, ty jesteś mile widziana, więc też jest otwarte i też jest gościnne i strasznie jakby no, nie mogę sobie wyobrazić, że ktoś żyje nie mając po prostu takiego miejsca, gdzie może się zaczepić. Wydaje mi się to przekracza możliwości mojej wyobraźni. Sytuacja, w której jestem sama. Nie mam właśnie mamy, taty, grupy wsparcia, do której mogę się po taką emocjonalną pomoc zwrócić i do tego jeszcze nie mam po prostu gdzie spać. No nie umiem tego sobie wyobrazić.
I może nie trzeba sobie tego wyobrażać, tak myślę, bo po co? Cieszmy się, tak, żeby było jakoś optymistycznie na koniec, że jednak osoby, które nawet mają tak trudne i przykre doświadczenie, mogą gdzieś trafić i dostać pomoc. Choćby do Fundacji Po Drugie. A ja bardzo serdecznie dziękuję ci za zaproszenie i za to, że miałam możliwość tak dużo, myślę, opowiedzieć państwu o tym ważnym problemie, jakim jest bezdomność bardzo, bardzo młodych ludzi.
Naszą gościnią była Agnieszka Sikora. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Autopromocja.
Tylko w Trójce. Tydzień zaczyna się w sobotę. Sobotnia tonacja Trójki. O 13.05 zaprasza Piotr Kaczkowski.
Postaram się, by ładnie grali i zawsze w słusznej tonacji.
A po sobocie to już po kolei.
Agnieszka Szydłowska,
Piotr Metz, Jacek Hawryluk,
Grzegorz Hoffman
i Michał Margański.
Od poniedziałku do piątku po 15:00 audycja najbardziej autorska z autorskich w tonacji Trójki.
Dobra piosenka czyni dobro.
Może przyprawić o zawrót głowy.
Poziom odpowiedni, może tak.
Bardziej dla przyjemności niż zarobkowania.
Posłucham jeszcze raz.
W tonacji Trójki. Tylko u nas.
Autopromocja.
Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 5 lutego. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Lodowa macze wypłynął na Wisłę, jest to możliwe dzięki zapowiadanej odwilży. Jest wniosek o areszt wobec pracownika MON-u podejrzanego o szpiegostwo. Rząd zajmie się dziś nową wersją projektu reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Wody Polskie rozpoczynają od rana akcję lodołamania przy ujściu Wisły. Na zamarzniętą rzekę wypłyną lodołamacze o małym zanurzeniu z powodu niskiego poziomu wody. Rozpoczęcie akcji jest możliwe ze względu na korzystny kierunek wiatru wschód i południe, który wypycha lód i obniża poziom wody. W najbliższych 3 dniach zapowiadana jest chwilowa odwilż i postępujące ocieplenie na południu kraju. W takich warunkach nie powinien powstać zator przy lodołamaniu. Pokrywa lodowa na Dolnej Wiśle ma około 200 km długości. Jest wniosek o areszt wieloletniego pracownika Ministerstwa Obrony Narodowej podejrzanego o szpiegostwo na rzecz białoruskiego i rosyjskiego wywiadu. Mężczyzna został zatrzymany we wtorek na wniosek Służby Kontrwywiadu Wojskowego, która współpracowała z Departamentem do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej oraz Żandarmerią Wojskową. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk mówi, że zatrzymany pracował w Ministerstwie Obrony od 30 lat, a w 2021 roku w czasach rządów PiS-u był pozytywnie zweryfikowany i dostał poświadczenie bezpieczeństwa.
Jeżeli chodzi o szczegóły, które dotyczą tego, od jakiego czasu związał się z obcymi wywiadami, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast to jest przedmiotem oczywiście postępowania. Najważniejsze jest to, że ten człowiek od wielu miesięcy był pod pełną kontrolą Służby Kontrwywiadu Wojskowego i myślę, że dzisiaj raczej ci, z którymi się kontaktował, mogą zastanawiać się, co od niego dostali, jakie informacje przekazał, czy one są prawdziwe, czy nie.
W środę prokuratura przesłuchiwała podejrzanego. Nowa wersja projektu reformy Państwowej Inspekcji Pracy została ustalona z Komisją Europejską. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Jan Szyszko mówi, że dokument spełnia wymagania Krajowego Planu Odbudowy. Podkreślił, że nowa ustawa chroni pracowników, zwiększa bezpieczeństwo prawne pracodawców. Znacząco wzmocnione będą sądy pracy w Polsce.
To jest odtworzenie wydziałów sądów pracy zlikwidowanych z poprzednich rządów, zapewnienie takich zwiększenia efektywności sądów pracy w procedowaniu tych spraw. Także duże zmiany, tak naprawdę wzmacniamy ten projekt, adresujemy wszystkie obawy, no bo główną obawą było to, że pracodawcy bali się, że decyzja jakiegoś urzędnika, która byłaby mylna, omylna, nie będzie mogła być odwrócona. Nowa wersja ustawy w 100% adresuje ten problem.
Dziś dokumentem ma zająć się Stały Komitet Rady Ministrów. Reforma inspekcji jest jednym z kamieni milowych KPO. Podczas wojny z Rosją zginęło do tej pory 55 tysięcy ukraińskich żołnierzy, poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Na Ukrainie oficjalnie liczba poległych na polu bitwy żołnierzy, zarówno zawodowych, jak i z poboru, wynosi 55 tysięcy, oświadczył Zełenski w wywiadzie dla francuskiej telewizji. Dodał, że oprócz tych ofiar istnieje duża liczba osób uznanych oficjalnie za zaginione. Brytyjski rząd zgodził się ujawnić dokumenty dotyczące powołania Petera Mandelsona na ambasadora w Stanach Zjednoczonych w 2024 roku z wyłączeniem materiałów objętych bezpieczeństwem narodowym i dotyczących relacji międzynarodowych w efekt nacisków posłów Partii Pracy i Konserwatystów. Decyzja ta zbiegła się z narastającym skandalem wokół kontaktów byłego ministra z amerykańskim finansistą i przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem.
Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer oskarżył Mandelsona o wielokrotne kłamstwa w sprawie relacji z Epsteinem. W Izbie Gmin powiedział:
Mandelson betrayed our country
Mandelson zdradził nasz kraj, nasz parlament i moją partię. Wielokrotnie okłamywał mój zespół, gdy pytano go o jego relacje z Epsteinem przed i w czasie pełnienia funkcji ambasadora. Żałuję, że go mianowałem. Gdybym wtedy wiedział to, co wiem teraz, nigdy nie byłby blisko rządu. Mandelson został odwołany z funkcji ambasadora po 7 miesiącach. Dokumenty wskazują, że otrzymał od Epsteina 75 tysięcy dolarów. Brytyjska policja prowadzi śledztwo w sprawie możliwych nieprawidłowości Mandelsona w czasie pełnienia funkcji publicznych. Rząd zapowiedział, że wrażliwe dokumenty zostaną ocenione przez komisję parlamentarną, zanim trafią do opinii publicznej. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
To był Serwis Trójki.
Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
W ciągu dnia pochmurno, ale przejaśnienia możliwe są na południu. Na północy spadnie śnieg i śnieg z deszczem powodujący gołoleć. Na pozostałym obszarze spodziewany jest marznący deszcz. Od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie, 1 na plusie w centrum i 7 na południu.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
Bażancie serce.
Dobry wieczór, z tej strony Ania Lalka. Jestem z wami do godziny drugiej. Dzisiaj w nocy rap odmieniany przez różne przypadki. A zacznę od zimowych, nowych singli Kamila Piwota.
Siadaj Kamil tam przy piecu. Śnieg zapowiadali i ma padać cały wieczór. Taki miesiąc, jak zimy były srogie, to całymi dniami gapiliśmy się w ogień. Nie było telewizora, a że pola nie zaora, aż ludzie siedzieli w domach. Żeby nie chorować tak na wszelki, dzieci wkoło ognia jak fajerki. W pół do czwartej już się ściemnia, trzeba rozpalić i nakarmić zwierzęta. Najpierw się przeżegnaj i niech tej chaty Agata strzeże święta. Słyszysz pisk płomieni? To dusze czyśćcowe chcą, byś modlił się za niemi. Ja wiedziałem, że to wilgoć, ale tak mówił dziadek, więc leciałem z modlitwą. Widzę ogień na YouTubie, zapętlone 8 godzin, super, ale trochę długie. Widzę ogień na Netflixie, może to nie Bojack, ale mam na liście. Widzę ogień na fejsie, w komentarzach pod zdjęciem, ciotka pisze, że piękne. Widzę jak wchodzę na Onet, z tytułami tam nie mogę, więc wychodzę za moment. Widzę ogień na Insta, bo się nie da bez storiska wyjść z ogniska, co? I na wpisach Zixa ruskie boty komentują ukraińska iskra. Dalej lista chyba zbędna. Mogę o Twitchach, Redditach czy Pudelkach. Takie czasy, zima raczej lekka, a my całymi dniami i tak gapimy się w ekran. Patrzę na ogień jak Ed Sheeran. Patrzę na ogień jak na viral. Bo z ogniem tak to bywa, że kiedy tak wywija się, o czasie zapomina. Patrzę na ogień jak Ed Sheeran. Patrzę na ogień jak na viral. Bo z ogniem tak to bywa, że kiedy tak wywija się, o czasie zapomina.
To był styczniowy viral, czyli zapowiedź tegorocznego albumu Henryk Kamila Piwota. Całoroczny projekt artysty, w którym co miesiąc wydaje nowy singiel związany z porami roku, zwyczajami właśnie z nimi związanymi. Ważny jest tytułowy Henryk, który symbolicznie przedstawia narrację dziadka rapera, bo Kamil przedstawia opowieść o współczesności i przeplata ją refleksjami sprzed lat. To też dobry klucz do odkodowania mojego dzisiejszego programu, który skupi się na storytellingu o współczesności. I zanim przejdę do dzisiejszej gościni wieczoru, posłuchajmy jeszcze singla pod tytułem Luty.
Kamil, mówisz coś o lutym, chcesz posłuchać? Ogromnicy, bo ją wtedy święcą u nas. Masz ją w dłoniach, jak bierze cię kostucha. Gromnicy w domach, to dziś ze świecą szukać dziadek. A może o weselach? Jak początek był w środę, to koniec to niedziela. A że mrozem wtedy skuta była ziemia, także mogłeś tutaj spać i pić na przemian. Trochę roboty w sadzie tylko, przyciąć jabłonki i to w zasadzie wszystko, żeby owoc mógł doskonale kwitnąć. Spójrz, jakie słonko ładne wyszło. Na świętą Martynę dnia przybyło godzinę. Na święty Ignacy to w polu już inacy. Jak deszcz na Konrada, to bierz w łapy pada. I do świętego Wita całymi dniami FIFA. Na świętą Martynę dnia przybyło godzinę. Na święty Ignacy to w polu już inacy. Jak śnieg na Marcina, to długa będzie zima. Jak na Remigiusza mróz, to masz pisać kryminał. Wow, to świat jednak ma kolory. Jak nie trzeba iść o trzeciej spać do nory. Lubię ten moment w lutym randomowym. Miałem czapkę na głowie, a nagle mam ją z głowy. Chowam ją sobie do kieszeni. Niech się to nie zmieni, proszę do jesieni. Każdy na dwór wyjść na chwilę chce. Mikrodawkuj witaminę D. To już pogoda na bluzę. Zmartwić cię muszę jeszcze miesiąc albo dłużej. Spoko. Idę rano gdzieś po bułkę i cieszę się pogodą na rozpiętą kurtkę. I w tym wszystkim tylko szkoda, że zima nie powiedziała ostatniego słowa. Choć tego chcielibyśmy wszyscy, no to ja je powiem. Żyzny. Na świętą Martynę dnia przybyło godzinę. Na święty Ignacy to w polu już inacy. Jak na świętą Dorotę da się rozpiąć kapotę, to śpiewaj z piwotem na. Na świętą Martynę dnia przybyło godzinę. Na święty Ignacy to w polu już inacy. Jak na świętą Dorotę da się rozpiąć kapotę, to śpiewaj z piwotem na. Na.
Nowa presja, styczeń od nowa to idzie i gdzieś tam. Może i czujesz w sobie, że nie musisz musieć, ale poddać się już na początku po moim trupie. Nie po to były założenia, nie po to coaching i listy. Ten miesiąc życie ma pozmieniać i masz być pierwszy jak on we wszystkim. Pauza, pod głęboka woda niczym hańcza. Generowanie ciśnień mentalnych wiraży za wszelką cenę w czasie wyprzedaży. Ha. Robię swoje w nowe, wchodzę wolna. Chcę to sobie, coś obieca mi dobra. Planów full bez nacisków i wczuty. Nie chcę być jak styczeń, chcę być jak luty. Jak luty. Jak luty. A. Jak luty, jak luty. Styczeń poprzestawiał azymuta. Ja pres sobie bez presji jak luty. Jak luty. Luty koi nerwy, jest jak weź, wyluzuj, chwila przerwy. Miks rozumu i cudu, co poklepie cię po plecach, ale nie pozwoli przestać. Takie tu i teraz, a teraz, teraz jest ekstra. Choć bywałam druga, chciałam być pierwsza. Nie wierzyłam, że kiedykolwiek musnę piedestał. Nie wierzyłam w siebie i stawiałam się poniżej, jednocześnie wyrzucając sobie, że nie tak to idzie. Mu do szóstki, klątwa prymuski. Dzisiaj to ci mogę rozrysować to na grafach. Uczyniłam kapitał z tamtej pustki. Nie wydzielam już zajebistości sobie w ratach. Nie ma drugiej sisty, ale nie muszę być pierwsza. Nie zamierzam się dojeżdżać, w końcu widzę siebie i to ulubię. Ulubiony pejzaż, cała w gronostajach sobie płynę prosto z serca. Jak luty, jak luty. Luty.
nie muszę grać pierwszych skrzypiec. Mam swoje nuty, noce sobie życie. Nie spiesz jak luty. Jak luty. Luty. Mamy pracy, etos. Każdy inny i myślę, że to piękne. Byle nie za daleko. Pójść to, co skazane na klęskę. Dla wyścigu, dla zasady, dla korony. W tym szale być dla siebie jak promyk. W tym szale nie dokładać sobie, a owinąć szalem. Być jak luty, świadomie, w glorii i chwale.
Za nami w audycji Bażancie Serce zeszłoroczny singiel Luty raperki Sista Flo. Bardzo podoba mi się metafora lutego jako ściąganie z siebie presji. Po tym styczniu, kiedy jest dużo różnych postanowień, czas na chwilę spokoju i takiego skupienia. O etosie pracy i współczesnym wyścigu, który też komentowany jest w tym utworze, będę rozmawiać dzisiaj w nocy z raperką Susk. Jakiś czas temu napisała diss na dorosłych.
Nie będę słuchać domorosłych, bo mnie zrobili w ch... To jest diss na tych dorosłych, którzy nie czują, jak to buja. Panowie w garniturach pluli, słysząc, o czym marzy Zuzia. Piekielni ich w... Muszę, gdy sprzedali duszę, odziali się w pióra. W... się boję, że nie przestanę udowadniać. Nie wiem, skąd oczekiwania, nie zdałam roku bez paska. Nie mam ch... także serdeczny środkowy wbijam w to, z kim się tam bujasz i jak drogie dania w... na kolacjach, oui. Zróbcie sobie bla bla, ja potrenuję sznyt. Publika dwa razy starsza i mi pisze, że jest git. Przecież ty nie musisz klaskać, twój kolega ze studiów wysłał mi bit. Za młodu wielce fani Hemgru teraz mawiają, że przejdzie mi. Wtedy nie łapałeś tekstów i dzisiaj nie kumasz ich. Nie przełożę nad siebie żadnego savoir vivre. Albo robimy swoje, albo to życie to pic. I będę mosty palić, walić drzwiami i oknami. Co by się poradzić na własnych zasadach, a nie schemat matami z twardej bani. Macie k*** w Polsku, niech to leci jak dynamit. Ze 3 metry ponad chodnikami. Ze 3 metry ponad nimi. Potrzebuję więcej jak bagi, migi, migi, mi. Mówili, że będąc mną się nie da wyżyć. Pożyjemy, zobaczymy. Nie będę mieć dzieci, bo mam wewnątrz całe świty. I muszę być przy nich, żeby nie zostały z nikim. Ograniczam narkotripy. Mam być kimś, kogo nie miałam w piasku, w nicy. Wiem, że docenicie, kiedy zobaczycie Ferrari. W macie, że się jaram bitem, a nie felgami. Pozdrawiam moją klikę i tak wygle między nami. No to raczej mamy w... Jakie se morały prawisz? Na czarną listę wpisałam także lekarzy. Po pierwsze się ich cykam, a po drugie poprawiam petami energole. Na stole leży dowód oraz dowody wpłaty za pier... przesyłki paczkomatowe. Poszła setka CD, choćby się nadal tak mocno nie wierzyli, to robi to mama i ona, każdy dobry ziomal i nawet te dziennikarzyny się wzięły, spuściły nad zakłócającymi. Nagrałam depresji będąc nieobytą, no praktycznie z niczym wstałam. Nagrałam, a zrobić śniadania już nie miałam siły. Boję się myśleć, gdzie będę w następne urodziny. Tylko pomyśl, co los da, jak Susk mu umożliwi. Tylko pomyśl, co los da, jak Susk mu umożliwi.
Gdy pytałam Susk jakiś czas temu, jak reaguje na komentarze o tym, że jest kontrowersyjną postacią w polskim rapie, bo takie też się pojawiały, odpowiadała: podziwiam każdą dziewczynę, która znosi to szambo. Miała wtedy 21 lat i mnóstwo pasji do tego, by komentować współczesną rzeczywistość przez pryzmat własnych doświadczeń i emocjonalności, ale też z bardzo trafnymi obserwacjami społeczno-politycznymi. Zostało to z nią. Za chwilę posłuchamy jej najnowszego singla Ciężki Szmal, ale żebyśmy poznali różne oblicza Susk, najpierw zeszłoroczny utwór, na którym się pojawiła, czyli Goodbye Genia, od ciepłych breaków.
Blind dynia, by yourself. pamiętać? A żeby ci się noga powinęła, żeby ci się pomarzyła cera, żebyś pomyliła pin do portfela, żebyś to nie zaczynała od zera. Sobie nam nic do zarzucenia, sobie nam nic, co ją pozmieniał. Wolna droga, a nie do widzenia. Nie obejrzysz się, to już bez znaczenia. Może nam nie działa stara fotka, może byś się chciała dzisiaj spotkać. Może byś się śmiała za stare czasy, może by się marzy wszystko naprawić. Popatrz na mnie, jak sobie radzę, popatrz, jaki super facet. Popatrz, to ty, a nie ja tracę. Szczerze, czy dobrze na nowej drodze?
Miłość! Goodbye. Pokazowe show, jakbyś miała na nazwisko Abramowicz. Niezły tupet, kup se trampet, skończ pierdol. Myślałam, żeśmy już skonsumowały tę beczkę soli. A ty chyba wtedy jednak jadłaś mefedron. Często mówisz, nie ma lekko, a mi bez ciebie lżej. Na przykład nie muszę więcej kminić, jaki masz w głowie obraz mnie. Jak wyszłaś z mojego miłego życia, to po co przypełzasz genia na koncert? Kiedyś cię zeżrą wyrzuty sumienia i mówiła mi to sama Anankę. Kup se trampet, genia.